майор зробив своє, майор може отиш.
Олег був тим, który doprowadził za rękę polskiego konsula i polskich dziennikarzy do ostatnich żyjących wykonawców zbrodni katyńskiej.
Studio Reportażu i Dokumentu zaprasza do wysłuchania reportażu Jana Kasi pod tytułem Niechciany bohater.
Gdzieś na trzecim już roku studiów myślałem, że tak naiwny był taki myśl, że może w KGB ja więcej mogę zrobić dla poprawy tej systemy. Jak KGB ma więcej władzy, to jest możliwość zrobić więcej dla poprawy, dla walki z korupcją, tymi złodziejami, łapówkarzami. I ja myślałem, że to główna przyczyna, że kiepsko żyją ludzie w Związku Radzieckim.
KGB na prowincji to nie było to samo, co KGB w Moskwie.
Krystyna Kurcza-Predlich.
KGB na prowincji było o wiele mniej spolityzowane, a o wiele bardziej zajmujące się ściganiem przestępstw. Przestępstw takich jak przemyt, zbrodnie. Po prostu była to bardziej organizacja typu policyjnego niż typu politycznego.
Chyba u mnie to od mojej mamy. Ja nie cierpię nieprawdy.
Chciał być w KGB, dlatego że wtedy mówiono, iż jest to najbardziej uczciwa instytucja w Rosji i były to czasy, kiedy KGBisty miało cechować czyste ręce i gorące serce. I Olek w to uwierzył.
Kierowcy z bazy automobilnej do mnie przyszli i prosili o bronić, bo wszystko łapówki, nowe samochody sprzedają, a oni jeżdżą na starych samochodach. I wszyscy zastraszani. I ja chciałem ich obronić, ale już po kilku dniach zauważył, że coś nie tak. I mnie wyzywa ten pułkownik, naczelnik KGB i mnie kategorycznie zaprzecza, żeby ja tę sprawę zajmował. Przestraszony ten pułkownik, naczelnik KGB tego Charyzma, on był przestraszony, bo ktoś mu chyba też przygroził. I ja wtedy pierwszy raz spotkałem się z takiej sytuacji, że KGB bez partii nic nie może. Nawet ruchu zrobić. Nawet pomóc ludziom obronić ich od przestępców. Że wszystko decyduje skorumpowana właśnie wierchuszka tych komunistycznej partii. Bo ja myślę, że to tylko w Uzbekistanie. Wtedy Andropow rozpoczął walkę z wielkimi takimi, z ministrami w sprawie korupcji i z dyrektorami tam zakładów, zawodów, fabryk. I ja trochę pracował w tych takich sprawach. I w śledztwie nad tymi, kto kradnie i skorumpowany. Ale też łapali tylko tych małych. A tych, kto na górze, kto kierował, znów zostawali nietykalni. I był taki przypadek, że ja wyzwał na przysłuchanie pracownika Centralnego Obwodu Komunistycznej Partii Kirgizji, jednego z poważnych pracowników, który zajmował stanowisko naczelnika w udziału tam. O, jaki to był hałas, krzyk. Kirgizja to z ulgą oddychnęła, kiedy ja poprosił, ja myślę, że w Rosji mniej tej korupcji. I oni mnie dozwolili szybko do Smolensku, do smoleńskiego KGB. W Smolensku to ja w 84 году mnie zainteresowała sprawa Katyni. I ja dowiedział się, że to w Smolensku, bo tam Козьи горы, и то мы мылили, навет чи, кто уродился в Смоленску, они мылились с теми названиями-то. Ну, влашне, в 84-м року я уж начал размовлять с працовниками КГБ, которые працовали еще за часы Сталина. И один из них поведел, что то зробили НКВД, то расстрел в Катыни польских офицеров, то дело РНК НКВД. Найперв было как бы так припадково. Что ж, мова была о тих козьих горах, в Лачной Катыни. Припадково был ту старый эмеритованный чекист, который поведал так, але тен молодый, трохи младше от него, пристрашился и поведал, нет, то немцы, специально, чтобы я, меня помылить. А тен старый мовит, нет, то НКВД, то мы зробили. И втеды я хотел выяснить найперв для себя, кеды выяснил для себя, то позднее начал потрохи выяснять далее. И в 89-м году уж мял Швятков.
Никто с них не мовил, что стрелял, ачкольвек то до одного... Właściwie z pewnością, że strzelał, ponieważ się wygadał. W pewnym momencie powiedział, kiedy strzelaliśmy. I Oleg go chwycił za sobą, mówi my.
I podał to do radio i do telewizji w 89 roku. I był zrobiony film, że to zrobili NKWD.
Ludzie z telewizji moskiewskiej przyjechali i zrobili krótki film, jak Oleg rozmawia z tym człowiekiem i jak tenże człowiek stoi na tym miejscu, pod którym leżą Polacy i opowiada, jak to było. Oleg był tym, który doprowadził za rękę polskiego konsula i polskich dziennikarzy do ostatnich żyjących wykonawców zbrodni katyńskiej.
Na początku 90 roku, kiedy jeszcze było KGB i Związek Radziecki, nagle w nocy do mnie pukają w drzwi. Otwieram, sąsiadka tam wygląda, otwieram, to Krystyna Kurczyk-Predlich była i konsul Michał Żurawski.
Ja pojechałem do Katynia 13 maja, no była to tego dnia miała przyjechać pielgrzymka Policji Polskiej.
Konsul Michał Żurawski.
Wykorzystując ten pobyt, miałem, już nie pamiętam w tej chwili, kto mi dał telefon do zakierowa domowy. Zadzwoniłem, zapytałem się, czy mógłby się ze mną spotkać. On powiedział, że bardzo chętnie, ale muszę uzyskać zgodę przełożonych. W związku z tym napisałem list do generała Szywirskich, szefa KGB w Smoleńsku. Dostałem odpowiedź, że na razie jest to niemożliwe. Zakierował bardzo długą delegację gdzieś tam. Wyjechał i nie wiadomo w ogóle, kiedy wróci. Oczywiście było to kłamstwo. W związku z czym postanowiliśmy z panią redaktor Krystyną Kurczyk-Predlich poradzić sobie samym. I pojechaliśmy do Smoleńska 20 czerwca. W taki sposób, żeby przyjechać tam bardzo późno wieczorem. Mieliśmy adres Olega, podjechaliśmy pod jego dom, Krystyna poszła pierwsza.
Żurawski może wyczuł, że ja pójdę na coś takiego, że ja to zrobię po prostu i pojadę z nim, bo to trzeba było pojechać do Smoleńska z Moskwy. Trzeba było odnaleźć dom Zakirowa, mieszkanie Zakirowa i trzeba było tam wejść najpierw, uprzedzić tegoż Zakirowa, że chce z nim rozmawiać konsul Rzeczpospolitej Polskiej.
Ja w ogóle, ja się bałem, żeby nie sprawić mu kłopotów. Ja byłem oficjalnym przedstawicielem Polski, prawda, dyplomatą, więc poszła do redaktora do Redlich, za kilka minut wraca, Zakirow zaprasza.
Ja wtedy przestraszył się, bo myślał już koniec im i mnie też. Zrobię to albo jakiś wypadek, albo razem trafimy do Lubianki. Ale albo to perestrojka może ich przestraszyła, że to perestrojka i oni nie zrobili coś takiego jak zwykle. Wypadek albo coś do aresztu.
Poszliśmy, takie mieszkanko, dwa pokoje z kuchnią, żona, córka. No, przyzwoicie urządzone, oni bardzo gościnni, siedzieliśmy tam do późnej nocy. Zakirow opowiedział nam o tym wszystkim, co udało mu się ustalić. Nawet dał mi notatki swoje, takie odręczne z nazwiskami, ja sobie tutaj wynotowałem, prawda, tam się przewijają takie nazwiska jak Głazdowski, Stelmach, Silczykow, Grybow. To byli członkowie tej ekipy, która likwidowała obóz w Kozielsku. Jeden z nich się powiesił, co zresztą potwierdza i to Karjew w zeznaniu, kilku Błochin się zastrzelił, ten słynny kat, który likwidował Ostaszków i tak dalej. Oni nie wytrzymywali. I od tej pory myśmy się z Olegiem spotykali co jakiś czas. On wkrótce potem został wyrzucony z partii.
Wtedy ja przestraszył się, ale te odwaga te właśnie Krystyny, kobiety, mnie jakby tak wognala wstyd taki, że ja facet boję się, a ona w nocy przyjechała do mnie z Moskwy do Smolenska, ryzykowała. I wtedy ja im wszystko powiedział o świadkach po Katyni i te dowody, które miał wszystko, po Katyni, wszystko oddał. I tak w ten sposób wszystko przekazał polskiej stronie. Jeszcze był Żurawski i Tadeusz Pińkowski. U mnie też za Związek Radziecki, też było niebezpieczne. I wtedy ja też po trochę informacji przekazywał dla i Tadeuszu Pińkowskiemu, i konsulu w Moskwie polskiemu Michalu Żurawskiemu. I wtedy ja do 91 roku już był zwolniony z KGB, ale co, jaką informację miał, to przekazywał.
Olega Zakirowa poznałem w okolicznościach dość niecodziennych.
Tadeusz Pińkowski, syn polskiego oficera zamordowanego przez NKWD.
Mianowicie, interesując się zagadnieniami Katynia, a początki to były u mnie w 1988 roku, jak po raz pierwszy przyjechałem tam z pielgrzymką. Jeszcze istniał Związek Sowiecki. Jeszcze wtedy nie znaliśmy miejsc wymordowania z pozostałych trzech obozów. Natomiast udostępnione nam w Lesie Katyńskim bardzo ściśle wydzielone płotem siatkowym miejsce do zwiedzania tak zwanego memoriału było wszystkim. Ale ja już orientowałem się, że za tym płotem właściwie są miejsca dołu śmierci i może jeszcze można dostrzec jakieś ślady. To znałem z książek przemyconych dla mnie do Zachodu. Miałem kontakt już wtedy, szczególnie w latach następnych, bo byłem w 89 również w Lesie Katyńskim i w 90 również na wiosnę, poznałem konsula generalnego Żurawskiego. I z konsulem generalnym Żurawskim rozmawiałem, mówiłem, panie konsulu, ja bardzo się interesuję tymi zagadnieniami, jestem ciekaw, co tam można znaleźć za tym płotem, które nas odgradzają i nie pozwalają tam wejść. Konsul mi powiedział w ten sposób, ja jako konsul mogę wjechać na ten teren bez żadnej obawy, dlatego że po prostu biorąc mnie nie mogą tego zabronić. Ja tam mogę wjechać i po tym terenie chodzić. Natomiast no, pan jest osobą cywilną, nie ma pan zezwolenia. Ale jeżeli pan jesienią przyjedzie do mnie, w Moskwie zapewnię panu mieszkanie i pojedziemy do Smoleńska. Samochodem pojedziemy, w Smoleńsku się zatrzymamy w hotelu, a później pojedziemy do lasu. W każdym razie no, myślę, że pana nie zamknął. A zresztą mówię, mam tam znajomego, majora KGB.
Oleg był dopuszczony do pracy w archiwum, dlatego że wtedy była rozpoczęta tak zwana rehabilitacja, czyli rehabilitacja ofiar NKWD, rosyjskich ofiar NKWD. I on w ramach tej rehabilitacji, to znaczy szperania w aktach Rosjan, znajdywał akta polskie. W czasach Wielkiego Terroru Polacy byli pierwszą wielką grupą etniczną likwidowaną przez NKWD.
W trakcie tego wszystkiego przyjechał do nas major KGB w mundurze. Bardzo serdecznie się przywitał z Żurawskim. Powiedział przecież, że wie, że tutaj chodzimy, ale możemy spokojnie chodzić, nic nie będzie. I drugiego dnia skończona została praca, cały teren został opisany i obfotografowany. I zaprosił nas do siebie do domu. Poznałem wtedy jego żonę. On powiedział między innymi takie znamienne zdanie, że on był w służbie w Afganistanie. I po służbie w Afganistanie on się już niczego nie boi. Natomiast tutaj natrafił na ślad, który u niego spowodował szok, że są tu jacyś pomordowani. I zaczął się sprawą interesować.
Krzyczał w sprawie, o której w ogóle Nie tylko nie wolno było mówić, ale nie wolno było nawet szeptać, nie wolno było o niej myśleć, nie wolno było się zająknąć, że NKWD brało udział w zbrodni katyńskiej.
Ja nie chcę powiedzieć, że ja taki bohater, ale chcę powiedzieć, że wtedy, w 89 roku, żona moja myślała, że na pewno mnie zabiją, albo jakiś wypadek zrobią, albo co, i u niej to stan zdrowia pogorszył za tych wszystkich problemów.
Najpierw on był uprzedzany, na zebraniach partyjnych jego ostrzegano, zwierzchnicy jego szkali, żeby się nie zajmował sprawami katyńskimi, on twardo się nadal zajmował. No w rezultacie, tak jak on mówił, został zwolniony jako nie nadający się do służby.
Trudno sobie w Polsce zdać sprawę z tego, co to jest wyrzut, co to było właśnie i co to jest do dziś wyrzucenie z takiej służby. To jest właśnie taki wyrok śmierci cywilnej. Już właściwie jesteś nikim. Żadnej pracy nie dostaniesz, zarobku nie masz.
Kiedy ja szukał pracy, to KGB wszystko wiedziało, gdzie ja chcę, co ja chcę, i oni mi nie dawali zatrudnić. Dalej ja wszędzie szukał pracy. Znalazł pracę ochroniarza w jednym tam budynku. Jeden z pracowników KGB dowiedział się, że ja tam pracuję, i mnie za miesiąc albo za paru tygodni zwolniono z tej pracy, nawet z pracy ochroniarza. Ale kiedy zaczęliśmy te demokratyczne trochę takie, władza była u Jelcyna, zmiany, to ja nawet pracował trochę tam jako prawnik. Ale to trwało niedługo, bo na miejsce tych idealistów, takich liberalów, przyszli drapieżni ludzie takie, którzy chcieli zrobić majątki, znów okradać Rosję. W końcu przyszli bywsi pracownicy KGB do władzy w obwodach, i nawet prezydentem został później Putin. Na początku 96-go to rodzina moja, to ja, córka, żona i kotku wzięli my i do Polski.
Dalej w Smoleńsku nie mógł żyć, ponieważ jego nędza była tak straszna, że on ze łzami w oczach mówił, że najbardziej go bolało to, że nie miał czym już karmić swojej ukochanej kotki. I więc, bo ja to nieważne. On zawsze mówi, że ja nie jestem ważny. No ale prawda, ta kotka, która chodziła głodna, bo resztek z chleba nie chciała jeść, nie mogła jeść. Spisałam jeszcze raz losy Zakirowa i artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej. Był to rok 2001 chyba już. I na ten artykuł odezwał się Zakirow. I wtedy właściwie się okazało, że on jest w Polsce i że powodzi mu się strasznie źle, że klepie biedę, i no, nie zdawałam sobie wtedy sprawy, jak bardzo.
Major zrobił swoje, major może odejść. Ja pracy nie dostał. I pracował na po-czarnemu na tych na budowach nielegalnie. Mieszkali, wynajmowali i nie było z czego płacić za wynajem. Z jednego wynajmowego mieszkania uciekli, bo nie było z czego płacić. I doszło do tego, że ja na Pieterkowskiej nawet niektóry czas jak żebrak był. Na ulicy Pieterkowskiej w Lodzie siedział i jak żebrak. Żeby coś do jedzenia mieć na dzień.
Myśmy go zaprosili z mężem i pamiętam, że była już bardzo późna jesień, a on przyjechał w takim paltociku wiatrem podszytym. No, obraz nędzy i rozpaczy. Dopiero jego żona opowiedziała mi całą ich historię, którą później spisałam w kolejnych artykułach, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że były takie momenty w życiu Olega, że po prostu on żebrał na Piotrkowskiej.
Mnie to było wstyd, swoje kłopoty do różnych ludzi. Ja Myślał, że pożywu chyba nie więcej roku i zdechnę. I nawet ja nie wiedział, że w katyńskich rodzinach spotkam więcej biurokratii niż w urzędach. Bo major zrobił swoje, major może odejść. No ale pan Tadeusz Pińkowski też dołączył do pomocy. Listy pisał i to była skuteczna pomoc. I konsul Żurawski też dowiedział się i też listy pisał i za mnie gdzieś w urzędach coś tam mówił.
Kiedy poszedłem na konsultację do Urzędu Ochrony Państwa, to tam mnie powiedziano, że właśnie jest wniosek z Zakirowa. No mówią mi, że Zakirow stara się o pomysł. Ja mówię, to jest w Polsce, tak. Co pan konsul? Ja mówię, ja zgoda na miasto, zasłużył na to. My nie możemy mu odmówić. I dostał tą zgodę. Potem właśnie Ciosek do mnie dzwonił, że ma tu wniosek o tą emeryturę. Czy ja się podpiszę? Podpiszę się. Może tam napisać, że Żurawski popiera jak najbardziej, obywatelstwo też. No i dostał to wszystko.
Polskie służby specjalne w ogóle mnie nie interesowały. I ja kontakty z nimi nie miał. A nawet kiedy zabili tego Litwinienkę, tak? A mnie groźby поступали из России. Nawet w magazynach, w których ja pisał artykuły. Bo ja протест писал до Путина в справе Катыни, в справе умножения следства. И до мне погрузки приказывали из России, влашне через, и навет через катынские родины, погрузки мне приказывали из России. Вепан, то чудовная жизнь. И когда я артикул противка Путина показал, то в катынской родине, в Лучке, то мне поведели, что пан робит? Co panu, to niech pan siedzi cicho.
Proszę zrozumieć jedną rzecz.
Janusz Lange, prezes łódzkiej rodziny katyńskiej.
Że my też jako rodziny katyńskie przeszliśmy przez różnego rodzaju gehenne doświadczeń KGB-owskich, czy UBO-owskich potem. Wielu z naszych członków rodzin katyńskich przez organizację, przez instytucję, w której pan Olek pracował, byliśmy wywożeni na Syberię, do Kazachstanu, poddawani wielokrotnym represjom i wielu spośród nas niełatwo się było przełamać. To jest w naszej psychice i w naszej mentalności różnego rodzaju tkwią zahamowanie.
Ale dużo było takich osób i wysokich urzędników, którzy dobrze, już pan ma pracę. Już pan ma pracę. Bo pomożemy, czekam miesiąc, dwa miesiące, rok, dwa roka. Ten urzędnik nic nie robi. I to mnie przykro, że lepiej kiedy od razu powiedzieć, że no nie mam możliwości. Ale ja dowiedział się w 2005 roku, że chciał mnie wręczyć krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski. Ale ja napisał list do prezydenta, że nie chcę nagrod. Jak chcecie coś zrobić, to może pracę jakąś.
Po tych potwornych poniżeniach, które tutaj go spotkały i po tym koszmarze, jaki przeżył, nie chciał żadnych orderów, ale wszyscy jego znajomi, w tym także i ja, bardzo go namawiali jednak do przyjęcia tego odznaczenia. No więc Olek się w końcu zgodził i przyjechał do Warszawy. Czekałam na niego na dworcu i pamiętam, jak wyszedł, tak jak to Olek, w czarnym garniturze z jakąś taką torbą, która nazywa się reklamówką, w której miał jak zwykle butelkę kefiru. I to wszystko. Opowiadał nam o tym, jak jest szczęśliwy, bo poprzedniego dnia udało mu się za 10 zł kupić ten garnitur właśnie, w którym jest. Oczywiście ten order nic w życiu Olega nie zmienił.
Dziękuję bardzo i dla mnie to, no to wysoka nagroda, ale ja kiedy robił, to ja robił nie dla pieniędzy, nie dla nagród, a czysto dla wyjaśnienia tej prawdy. Dziennikarze tak określili, że ja coś zrobił tam. bo jeszcze za czasy Związku Radzieckiego, w 89 roku, te sprawy badali i znalazłem świadków. Jakby okazało, że nie ma dokumentów, jakby tak stało, to na pierwszy rzęd by wyszli moje żywe świadki. I Kreml nie udało by to zadać tą sprawę. A wie pan, że Gorbaczow chciał do ostatniej chwili zniszczyć te dokumenty stalinowskie. I wtedy by to, w tym przypadku, to jedyne moje świadki żywe zostali by. I nie udało by te tajemnicy schować.
Ja myślę, że jest takim trochę samotnym bohaterem, bo tam oczywiście się naraził na kłopoty, i to poważne kłopoty. A tutaj w Polsce z kolei, no niby go przyjęto, ale musiał o wszystko się dobijać.
No według mnie Oleg Zakirow jest bohaterem.
Wykazał się cechami bohaterstwa. Dlatego, że on wkraczając na tą drogę, a wiedział w jakiej instytucji pracuje. Wiedział do czego jest ta instytucja zdolna. I ważąc się na ten krok, no to przecież on chyba sobie zdawał sprawę, że ryzykuje nawet głowy.
Takie stałe prace, jakie to nie mam. Chciałby, ale teraz ja bym już na poczarnemu na budowie właśnie już nie pracował, bo już zdrowia nie mam na takie rzeczy. Jakby tak trzeba gdzieś tam coś zrobić, to ja zawsze i nawet bezpłatnie będę pracować, jakby coś zrobić dla prawdy. Вот. Ну и тыль.